Chwała Bogu, siostry i bracia, cieszymy się, radujemy się z tego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że należymy do Pana. Każdy kolejny dzień przybliża nas do spotkania z Nim. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli Ewangelię Łukasza, rozdział 24. I najpierw przeczytamy fragment Słowa Bożego, dłuższy fragment Słowa Bożego, od wersetu 1 do 26. Ewangelia Łukasza, rozdział 24, od wersetu 1 do 26. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. I zastały kamień odwalony od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatworzyły i schyliły twarze ku ziemi, on rzekł do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowa, a zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena i Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali wiary. Piotr zaś, wstawszy, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł od siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy, i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich: cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego: czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im: co? Oni zaś odpowiedzieli mu z Jezusem Nazareńskim, który był mężem prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły jego ciała. Przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I zatrzymamy się na tym wersecie 26. Później jeszcze będziemy czytać dalej, bo trudno jest zostawić ludzi bez odpowiedzi. I też wierzę, że Słowo Boże nie chce, żebyśmy pozostali w takim zawieszeniu ze znakiem zapytania. Chciałbym dzisiaj powiedzieć na temat tego, co Pan Jezus chce uczynić z naszym życiem. Co On chce czynić? Oczywiście na podstawie tego fragmentu Słowa Bożego właśnie chcę pokazać pewne rzeczy, które Pan Jezus chce uczynić z naszym życiem. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym scharakteryzować ludzi i też często i nas na podstawie tego fragmentu Słowa Bożego, który przeczytaliśmy. Ponieważ Pan Jezus, jak widzimy, spotyka się tutaj z Jego uczniami, ze swoimi uczniami. A więc takie same spotkanie może czekać i nas w życiu, kiedy idziemy nie tą drogą, którą Pan Jezus chce, byśmy szli. I To pytanie Pana Jezusa, bardzo oczywiste, bardzo dla nas bardzo jasne i proste. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. To pytanie dla nas dzisiaj jest łatwe, ponieważ no, wiemy, że Jezus zmartwychwstał. Mamy to potwierdzenie w Słowie Bożym. Potwierdza to też przeżycie, nasze przeżycie, które każdy ma, spotkania z Panem Jezusem, spotkania osobiście z Nim, także przyjęcie chrztu wiary, który jest obrazem naszej śmierci z Jezusem Chrystusem i zmartwychwstania. Ale tamci ludzie, uczniowie po prostu nie wiedzieli. Jeszcze nie wiedzieli, jeszcze nie rozumieli. To pytanie, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych, ma bardzo szeroki zakres. Ponieważ my jako ludzie mamy, i nawet jako ludzie wierzący, mamy takie tendencje, by w niewłaściwy sposób szukać Jezusa. W niewłaściwych miejscach, szukać Go tam, gdzie go nie ma. Najprościej rzecz ujmując, ludzie szukają Boga, szukają Jezusa w religii, w rytuałach. I często myślą, że spełniając rytuały, wykonując czynności religijne, tak naprawdę osiągają to, o co chodzi Bogu. Sama religia, jako religia, jest wytworem ludzkim, można by tak powiedzieć. Dopiero żywy Bóg, który przychodzi do człowieka, który wypiera jakieś ludzkie wyobrażenie o nim, ludzki wizerunek Boga, dopiero zmienia martwą religię w prawdziwe życie razem z nim. I o to właśnie chodziło Jezusowi. Chodziło Jezusowi po to, by ludzie nie szukali Go w martwych rzeczach. Nie szukali Go w rytuałach, w czynnościach, które tak naprawdę same w sobie nic nie wnoszą. Ale szukali Jezusa, który żyje. Jezusa, który jest żywy. I życie zawsze przynosi życie. Życie zawsze daje życie. Tak jak jedna iskierka zapala drugą. Jedna zapałka zapala drugą. Jeden węgielek rozżarzony rozżarza drugi węgielek. Tak samo dopiero ten, który żyje, ten, który jest żywy, może rozpalić do życia tych, którzy są martwi. I dlatego Jezus bardzo mocno podkreślał pewną zasadę. Jest to Jego generalna zasada. Zapisana w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, werset 59. Kiedy Pan Jezus powoływał swoich uczniów i mówił do ludzi, do jednego, do drugiego, pójdź za mną, to nie wszyscy odpowiadali tak szybko, jak Andrzej, Piotr, Filip. Niektórzy argumentowali w jakiś sposób. I przeczytajmy dwa wersety z 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, werset 59 i 60. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną, a ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Oczywiście ten werset Słowa Bożego pokazuje nam pewną generalną duchową zasadę, duchową prawdę, że nadrzędną rzeczą dla Pana Jezusa jest to, by Jego uczeń, człowiek wierzący, zajmował się życiem, a nie grzebaniem umarłych. Zajmował się tym, co daje życie wieczne, a więc głoszeniem Królestwa Bożego. A nie zajmowanie się rzeczami, które do Królestwa Bożego nie należą. Oczywiście należy odprawić pogrzeb umarłemu. Ale to nie może stać się zasadą życia człowieka wierzącego, że po prostu zajmuje się grzebaniem umarłych. Ja mówię tu szerzej niż pogrzeb fizyczny. Ja mówię tu dużo szerzej. Mówię tu o rzeczach, że uczeń Jezusa Chrystusa ma się zajmować, być dawcą życia Bożego dla innych, dla tego świata, który, jak na początku powiedziałem, coraz bardziej brnie w złe. I kto może być tym zapalnikiem, tą iskierką, tym węgielkiem rozżarzonym dla ludzi, którzy giną, jak nie uczeń Jezusa Chrystusa? To ty i ja możemy być tym, który może zapalić inne życie dla Królestwa Bożego. A więc nie mamy zajmować się tylko i wyłącznie rzeczami śmiertelnymi, tak to bym ujął, czyli tymi rzeczami, które ze swej natury są, ich nie będzie. Czyli wszystkim tym, co fizycznie istnieje. To jest tylko środek do życia, środek do tego, byśmy mogli wchodzić w swoje prawdziwe powołanie, które jest darem od Boga. To jest dawanie prawdziwego życia innym ludziom. Poprzez to, co Pan Jezus powiedział: lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Żeby w to wejść, żeby to czynić, my nie możemy zamknąć Jezusa Chrystusa, zamknąć Bożego Królestwa, zamknąć się tylko i wyłącznie w spełnianiu jakichś czynności. Nasze życie nie może tylko polegać na tym, by przyjść od czasu do zboru. To nie wystarczy. To jest za mało. To jest tylko i wyłącznie jakaś namiastka czegoś, o czym chodzi, o co chodzi Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie tak dawno rozmawiałem ze swoją córką, to znaczy ona mówiła, ja słuchałem. I rozmawialiśmy o jej życiu, o jej studiach, ale przede wszystkim o jej służbie w Gdańsku. I doszliśmy do takiego wspólnego wniosku, ponieważ ona bardzo dobrze się odnalazła w zborze w Gdańsku i też tam służy, ale nie weszła tam jako gwiazda, jako lider, który tutaj przez kilka lat prowadził uwielbienie, ale od podstaw, od zera praktycznie. I rozmawiając o wielu rzeczach, wyszło nam takie zdanie, które sobie zapisaliśmy, ja i ona, że jeżeli ktoś szuka zboru, w którym chce służyć, to go szybko znajdzie. A jeżeli szuka kościoła, szuka zboru, który jemu ma służyć, to go nigdy nie znajdzie. Albo będzie bardzo długo szukał. Bo nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych kościołów. Tam, gdzie są ludzie, tam zawsze coś może się przydarzyć. Ale ktoś, kto chce służyć Bogu, odnajdzie swoje miejsce bardzo szybko. Ktoś, kto chce, by jemu służono, nie odnajdzie takiego miejsca. Zawsze będzie miał ale. Zawsze ten palec będzie w górze. Tak, ale. Zatem Pan Jezus mówi, że mamy szukać, że nie mamy szukać żyjącego wśród umarłych. To nie pasuje. To nie jest kompatybilne. Jezus nie pasuje do tego świata, który tkwi w złem i degraduje się i idzie na zatracenie. Tak samo Kościół, tak samo ludzie wierzący nie pasują. Jeżeli pasują, to coś jest nie tak. My mamy być nośnikami życia, dawcami życia poprzez głoszenie Królestwa Bożego. Dlaczego tak się dzieje, że i ludzie wierzący, bo przecież Jezus kierował te słowa do uczniów, jak dalej zobaczymy, różne słowa, tkwią nie w świecie żywych, tylko w świecie umarłych. Oczywiście w szerokim tego słowa znaczeniu. To znaczy nie lgną do Jezusa, który jest dawcą życia, ale raczej lubią obracać się w tym świecie. Otwórzmy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Przeczytamy werset 38 i niżej. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Za Jezusem szli pewni ludzie, Jego potencjalni uczniowie. I czytamy tak od wersetu 38. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u Niego w tym dniu. A było to około 10 godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za Nim. A ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: tyś jest Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Tu mamy moment, w którym Pan Jezus objawia późniejszemu apostołowi Piotrowi, kim on będzie. Że będzie skałą, będzie silny jak skała. Bo Kefas to znaczy skała. Ale zobaczcie, co spowodowało to, że Piotr znalazł Jezusa. Ano to, że kilka osób zapragnęło jednej rzeczy: zobaczyć, gdzie Jezus mieszka. Niewiele w Słowie Bożym znajdujemy wersetów, które mówią o tym, jak mieszkał Jezus, jak wyglądał Jego dom. Zresztą później wiemy, że On tak naprawdę już nie miał swojego domu, tylko mieszkał u ludzi, tam gdzie usługiwał. Po prostu był przyjmowany, także i apostołowie. Ale tutaj widzimy, że ci ludzie i potencjalni uczniowie mieli konkretne pragnienie zobaczyć Jezusa w Jego domu. Ja to rozumiem w ten sposób, że nie chodzi tylko o to, by popatrzeć na Jezusa z daleka, by być na nauczaniu Jezusa i może usiąść gdzieś tam bardzo daleko, bo za blisko to już jest niebezpiecznie, za dużo mocy Bożej. Ale ci ludzie, oni zapragnęli być naprawdę blisko Jezusa, być w Jego domu. Być w Jego domu. Jezus nie odmówił. Poszli, zobaczyli, gdzie mieszka. Pozostali u Niego cały dzień. I zaczęło się od Andrzeja. Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział potem Szymonowi, który stał się apostołem Piotrem, żeby nie Andrzej, być może Jezus nie dotarłby do Piotra. To jest takie spekulowanie. Na pewno by dotarł, bo wiedział, że ma powołać Piotra, prawda? Ale tu chodzi też i o Andrzeja. Zobaczcie, jak ta iskierka zapaliła się i później zapaliła Piotra. Dlatego, że Andrzej spędził czas z Jezusem. Mógł poznać, mógł zobaczyć, mógł doświadczyć, mógł z Nim rozmawiać. Z Jezusem, przebywać z Nim, i to wywarło na Nim takie wrażenie, że zmieniło Jego życie, i powiedział o tym Piotrowi. Zatem pierwsza rzecz to jest, która pomaga nam przebywać z żywym Jezusem i żyć, to jest to, że mamy pragnąć pogłębionej społeczności z Jezusem. Pogłębiona społeczność z Jezusem to nie jest na niedzielne nabożeństwo tylko i wyłącznie. To jest za mało. Pogłębiona społeczność z Jezusem to jest bycie w Jego domu, bycie razem z Nim. W objawieniu Jana w trzecim rozdziale czytamy: oto stoję u drzwi i kołaczę. A kto zechce otworzyć drzwi swojego serca, wejdę i będę z Nim wieczerzał, będę miał z Nim społeczność. To nie ma nic wspólnego z odbywaniem nabożeństw. To nie ma nic wspólnego z rytuałem. To nie ma nic wspólnego z religią. To jest prawdziwe życie z Bogiem, życie z Jezusem Chrystusem, od którego możesz naprawdę zapalić się i możesz płonąć dla chwały Bożej. Zatem nie mamy szukać uznania ludzkiego, lecz mamy pragnąć pogłębionej społeczności z Jezusem. To jest po pierwsze. Po drugie, żeby żyć, żeby szukać Jezusa wśród żywych, a nie przebywać w tym świecie, który jest martwy z powodu swoich grzechów. Nie mamy szukać chwały ludzkiej, lecz chwały Jezusa. Ewangelia Jana, 5 rozdział, werset 43 i 44. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jest jedynie Bogiem? Pan Jezus tutaj zarzuca Żydom, faryzeuszom, że nie szukają chwały pochodzącej od tego, który jest jedynie Bogiem. Czyli nie szukają chwały Bożej, chwały Jezusa Chrystusa, a sobie nawzajem kadzą, sobie nawzajem oddają cześć i chwałę, kłaniają się, nie szczędzą sobie zaszczytów, tytułów itd., itd. Otwierają drzwi swoich domów przed sobą, a zamykają drzwi przed tym, który przychodzi w imieniu Jezusa. Czyż my nie jesteśmy podobni do tego typu ludzi? Otwieramy drzwi inkasentom, spisującym liczniki, badającym, czy gaz nie przecieka, no bo musimy, prawda? Listonoszom, innym ludziom, znajomym, sąsiadom. A co się dzieje, kiedy ktoś zapuka i mówi: ja przychodzę do Pana, Pani w imieniu Jezusa. To musi od razu tak zakryć się, bo dostanie klamką, prawda? Pan Jezus właśnie zwraca uwagę na to, że ludzie bardziej umiłowali chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Tak jest w tym świecie, że pniemy się na drabinie kariery zawodowej. Prawda? To są zaszczyty, to są jakieś apanaże, to są dodatkowe nagrody, większe pieniądze. Oczywiście ja nie mówię, że tego nie mamy robić, to jest życie. Ale ja mówię o sercu człowieka. Ja mówię o tym, co mamy w sercu. I później to się przekłada na nasze usta. Ja znam ludzi, którzy byli dyrektorami. Mam na myśli jednego brata, nie będę wymieniał jego nazwiska, ale on przez całe swoje życie był dyrektorem wielkich korporacji. Był jednocześnie pastorem zboru. I nawet kiedyś zajechał tu do Szczecinka, bo wtedy też był w Naczelnej Radzie Kościoła. Normalny brat. Usiedliśmy, porozmawialiśmy, zjedliśmy coś tam. Spędziliśmy troszkę czasu. Całe życie dyrektorem wielkich korporacji na południu. Da się to połączyć? Da się. No niektórzy mówią, że nie da się, prawda, połączyć odpowiedzialnych funkcji z bycia chrześcijaninem, bo są zbyt wielkie pokusy. Zdaję sobie z tego sprawę. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale są ludzie, którzy to czynią. I bardziej umiłowali chwałę Bożą niż chwałę ludzką. To jest po drugie. Jeżeli chcemy żyć i to życie ma być w nas, to mamy szukać chwały Jezusa. Szukać w naszym życiu miejsc, gdzie jest oddawana chwała. Mamy sami oddawać chwałę w duchu i prawdzie. Nie szukać, w cudzysłowie powiem, jakichś gadżetów, które są pomocne do oddawania Bogu chwały. Tym jedynym instrumentem to jesteśmy my, bo my jesteśmy świątynią Ducha Świętego i to jest nasz głos, nasze serce, nasze ręce. To jesteśmy my. Bo Bogu cześć należy oddawać w duchu i w prawdzie. Po trzecie, tu przeczytamy z 6 rozdziału Ewangelii Jana, werset 26 i 27. Nie mamy szukać jedynie pokarmu dla ciała, ale mamy szukać prawdziwego pokarmu. Wtedy jest nasze życie, wtedy przebywamy wśród żywych, wtedy szukamy żyjącego wśród żywych. 6:26. Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. O to mamy zabiegać. Jeżeli zabiegamy tylko o pokarm, o chleb, aby się nasycić, to przebywamy zmarłymi duchowo. Ale jeżeli zabiegamy o pokarm, który trwa na wieki, który nie ginie, o pokarm żywota wiecznego, by się karmić, by karmić swoją duszę, to jesteśmy wśród żywych. I tu jest wtedy Bóg obecny. A więc podsumujmy króciutko tę część. Niewłaściwy sposób szukania Jezusa w niewłaściwych miejscach, tam gdzie Go nie ma, to jest szukanie tylko uznania ludzkiego, a nie pogłębianie społeczności z Jezusem. Szukanie chwały ludzkiej, a nie chwały Jezusa. I szukanie tylko pokarmu dla ciała, a nie szukanie prawdziwego pokarmu, który jest z nieba. Czyli przebywanie z żywym Jezusem to jest pogłębianie z Nim społeczności, oddawanie Mu chwały i karmienie się prawdziwym pokarmem, który jest z nieba. Jakie są skutki tego, że wielu ludzi właśnie w ten sposób żyje? Wielu ludzi, którzy przyjęli Pana Jezusa do swojego serca, do swojego życia. Co się dzieje, kiedy szukamy uznania ludzkiego, kiedy szukamy chwały, akceptacji u ludzi tylko i wyłącznie, kiedy tylko zabiegamy o pokarm dla ciała? To po pierwsze, ten niewłaściwy sposób życia duchowego prowadzi do życia w takiej iluzji świata widzialnego, bez wrażliwości na rzeczy duchowe. Ta moja mądra definicja wynika z wersetu 11 Ewangelii Łukasza, z rozdziału 24, bo tam mamy takie słowa. Ci uczniowie przyjęli tak te słowa, które usłyszeli, że szukają żywego wśród umarłych. Lecz te słowa wydawały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Wiecie co, ja też niejednokrotnie przyłapuję się na takim czymś. Wiadomo, że czasami człowiek stoi duchowo lepiej, czasami przechodzi przez jakiś trudniejszy okres i gdy słucha kogoś, kto stoi duchowo lepiej, no to jakby dobrej bajki słuchał, prawda? Ale ty mówisz, nie? I czujemy tak się źle, prawda, w tym momencie. Tak jakoś niezręcznie nam jest. To jest właśnie skutek tego, może powiem w ten sposób, że jeżeli każdemu coś takiego może się przydarzyć, prawda, że ma w cudzysłowie gorszy dzień duchowo, czy gorszy jakieś kilka dni duchowo, ale podnosimy się, wstajemy i idziemy za Panem. Ale ja mówię tutaj o tym, o jakiejś stałej sytuacji, stałej stagnacji w naszym życiu, wynikającej właśnie z takiego, nie innego stylu życia, o którym powiedziałem wcześniej. Nieduchowego, światowego stylu życia. Jeżeli taki styl życia prowadzimy, to jeżeli ktoś przychodzi i coś powie nam duchowego ze Słowa Bożego, no to włóż to między bajki, prawda? Co ty mówisz? Tacy byli uczniowie, to jest ze Słowa Bożego, prawda? Te słowa wydawały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Dalej, następny skutek, mówi o tym wers 12, dziwiąc się temu, co się stało. Później zaczynamy się dziwić temu, co mówi Słowo Boże. A Jezus przecież trzykrotnie mówił swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, musi tam cierpieć, musi tam ujrzeć. I zawsze czytamy o tym, ale oni tego nie rozumieli, bo ich oczy były zakryte. Oni tego nie rozumieli, bo ich oczy były zakryte. I doszło do tego, że Jezus umarł i zmartwychwstał, a oni się dziwili temu, co się stało. Jeżeli my dziwimy się rzeczom, które dzieją się w Bożym Królestwie, a które są naturalną częścią Bożego Królestwa, a jakie to są rzeczy? Po pierwsze, nawrócenia. O, ktoś się nawrócił? Niemożliwe. Prawda? Dziwimy się tak. Uzdrowienia. Wiele, wiele innych rzeczy. Wypędzanie demonów. Wszystko to, co jest udziałem Bożego Królestwa, nie chcę o tym mówić dzisiaj. Jeżeli to właśnie jest dla nas jak baśń, nie dowierzamy tego, dziwimy się temu, co się stało, to jest skutek właśnie tego, że żyjemy w świecie martwym duchowo. Następny krok takiego stanu to jest werset 14. I rozmawiali ze sobą o tych wszystkich wydarzeniach. O jakich wydarzeniach? O tym, co się stało. Życie przeszłością. A kiedyś to w tym zborze było fajnie. Kiedyś to było inaczej. I prowadzimy rozmowy już na temat w oparciu o jakąś cząstkową poznanie i wiedzę, bo uczniowie wtedy jeszcze nie rozumieli wszystkiego. Oni tylko mogli prowadzić rozmowy na temat tego, co się wydarzyło, że ich nauczyciel, ich mistrz rozpalił w nich jakieś nadzieje, a on został zabity. I koniec. I idą z Jerozolimy drogą do Emaus i rozmawiają o tym. A więc rozmawianie tylko i wyłącznie o tym, co było. Bez jakichkolwiek nadziei na przyszłość, bez planów, bez celów. Mówię tutaj o Bożym Królestwie, nie o... mi się ciśnie, nie wiem, biznes planach, czy jakichś tam innych planach, chociaż to jest częścią życia zawodowego niektórych z nas. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj mówimy o rzeczach duchowych, prawda? Rozumiemy się dokładnie, że... Jeżeli w tym świecie snujemy plany na przyszłość i tak dalej, no trzeba zmienić mieszkanie, bo rodzina się nie mieści. Samochód już nie zapala, trzeba coś pomyśleć, prawda, może o nowym i tak dalej. Tu mówię o pewnych rzeczach życia zboru. Nie? Widzicie, pastor jest blisko ludzi, bo wie, prawda, co się dzieje. Ale jeżeli nie mamy jakichś planów co do życia duchowego, a mamy tylko plany co do życia fizycznego, to jesteśmy w świecie duchowo martwym tak naprawdę. W wersecie 16 czytamy, że główny powód był taki, że oczy ich były zasłonięte i nie mogli poznać Jezusa. No właśnie, tu jest pewien problem. Problem naszych oczu. Jak my widzimy Jezusa, czego widzimy Jezusa? Czy nasze oczy, ludzi wierzących, są odsłonięte, czy są zasłonięte? Czy poznajemy Jezusa, czy Go już poznać nie możemy? Bo On mówi do nas przez swojego Ducha Świętego. Przychodzi, tak jak do tych uczniów przyszedł. I On mówi, już trochę czasu idą ze sobą, idą, a oni dalej nie wiedzą, z kim mają do czynienia. I mówią, to Ty nie wiesz, co się stało? Ty jesteś tym jedynym pątnikiem, który... pielgrzymem, który zmierza do Jerozolimy i nie wiesz, co się w Jerozolimie stało? A on mówi, nie wiem, powiedzcie mi, prawda? Takich bierze pod włos trochę. No oni zaczynają mówić i konkludują w ten sposób w wersecie 21, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Prawda? A oni nie wiedzieli, że on już to zrobi przez swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie, prawda? Bo nie rozumieli. Bo ich oczy były zasłonięte. Zobaczcie, kolejnym etapem właśnie takiej duchowej stagnacji w życiu człowieka jest to, że człowiek jest zawiedziony. Zawiedziony Jezusem. Zawiedzionym życiem z Nim, zawiedzionym zborem, ludźmi wierzącymi. A ja myślałem, że u was jest inaczej. Powinno, powinno być, staramy się, żeby było inaczej. Prawda? Niektórzy już mają mało włosów przez to, że starają się, żeby było inaczej. I jeżeli człowiek dąży do światła, jest w nim życie Jezusa Chrystusa, to naprawdę docenia każdy mały krok u człowieka wierzącego w stronę Jezusa, prawda? I raduje się z tym, że ktoś przybliżył się do Pana. Oto przykład z dzisiejszego nabożeństwa. Jedna modlitwa naszego drugiego brata potrafiła zapalić wiele serc do wielkiej, żarliwej modlitwy. Amen. Chwała Bogu, bracie Adamie. Raduje się nasze serce. Wielbimy Boga za to. I to nie jest życie w niespełnionych nadziejach. Tylko to jest cieszenie, to jest radość, cieszenie się każdym krokiem do przodu w stronę Pana Jezusa w życiu każdego z nas. Amen? Amen. I my nie żyjemy niespełnionymi nadziejami. Takimi, a ja myślałem, bracie Waldemarze, że ty już pastorem powinieneś być, prawda? Nie mów nie. Prawda? Nie mów, nie mów nie. Wiesz, ja mogę tylko wyżej. Zobaczcie. Dalej jeszcze czytamy w wersecie 22, że to wszystko wprawiło w zdumienie. Prawda? To są wszystkie te rzeczy, reakcje ludzi, którzy żyją w tym świecie. Niby są z Jezusem, ale żyją w tym świecie. Prawda? Są zdumieni, zawiedzeni. Tylko dlatego, że szukają, nie szukają tam, gdzie powinni szukać. Jezus w ten sposób tak to podsumowuje. Ja bym nie chciał usłyszeć takiego podsumowania o sobie. Popatrzcie na werset 25. No przeczytajmy go. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Przykro jest usłyszeć takie słowa, prawda? Głupi, gnuśne serce, niewłaściwe serce, niemądry. Ale czasami Pan Jezus musi tak powiedzieć. Musi tak powiedzieć. To jest taka bezkompromisowa, bezpardonowa ocena Pana Jezusa. Ale Pan Jezus nigdy nie jest taki, że On coś powie, nawet powie ostro, dobitnie i nie da rozwiązania. Właśnie teraz przeczytajmy o rozwiązaniach, które daje Jezus do życia każdego człowieka. Może ja już nie będę czytał tego fragmentu dalszego od wersetu 27 do 53, ale po prostu omówię go w jakiś sposób dla oszczędności czasu. Ale werset 27 zaczyna się takim bardzo ważnym stwierdzeniem. Począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. A więc rozwiązanie problemu człowieka wierzącego, ucznia, który gdzieś się, tak powiem, zapuścił w swoim duchowym życiu i żyje tylko w tym świecie, a więc jest duchowo martwy, jest przez Słowo Boże. No ktoś by pomyślał, no czemu nie przez nałożenie rąk jakieś cudowne rzeczy. To też, nie? Bo to wszystko współdziała. Ale widzimy tutaj pierwszą rzecz, którą zaczął Pan Jezus robić, to jest wykład Słowa Bożego. Zaczął im wykładać, począwszy od Mojżesza, że on musiał wycierpieć, że on musiał umrzeć. To jest pierwsza rzecz. Rozwiązanie przychodzi przez nauczanie Słowa Bożego. Druga rzecz, werset 29. To już jest jakaś reakcja uczniów, którzy pod wpływem Słowa Bożego i zwiastowania Jezusa powiedzieli w ten sposób, przymusili Go, by zostać, mówiąc, zostań z nami. zostań z nami. I Pan Jezus został, wstąpił, by zostać z nimi. To jest drugi krok. Poprzez Słowo Boże, poprzez karmienie duszy, przychodzi moment, kiedy mówimy: Jezu, zostań ze mną. Ja już nie chcę dalej tak bez Ciebie. I to jest bardzo ważne. I co Pan Jezus zrobi? Zostanie. Zostanie. Widzimy, jedni uczniowie chcieli zobaczyć, gdzie Jezus mieszka. I to rozpoczęło pewien łańcuch powołań. Inni teraz mówią: Panie Jezu, Ty z nami zostań. I Pan Jezus został. Werset 30 mówi o tym: a gdy zasiadł przy nim przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Częścią rozwiązania recepty Pana Jezusa na życie w martwym duchowo świecie jest wspólne przebywanie przy stole z Jezusem i z wierzącymi. Dlatego nie wychodźcie zaraz po nabożeństwie. Dzisiaj też będą tosty. Są ciastka dyżurne, jest herbata. Nie wierzę w to, że zaraz w niedzielę macie nie wiadomo co do zrobienia. Spędźcie te 10-15 minut z wierzącymi. To jest właśnie też pokazywanie, że jest w nas Boże życie, jest w nas pragnienie, żeby być razem z wierzącymi. Tu jest sam wzór. Pan Jezus tak zrobił, prawda? Społeczność stołu. Zatem rozwiązanie przychodzi przez, po pierwsze, nauczanie Słowa Bożego, to jest baza, to jest podstawa. Słowo Boże. Drugie, społeczność z Jezusem. Po trzecie, społeczność z wierzącymi. Jakie są skutki? Już na koniec. Dalej możemy widzieć to od wersetu 31. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go. Takie są duchowe skutki. Poznanie, kim naprawdę jest Jezus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Mówią tak w wersecie 32. Czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze? Pozytywne uczucia w nas, pozytywne reakcje w stosunku do Jezusa. Pałające serce. Niesamowity cud. Gnuśne serce zmienia się w serce pałające. Ono zaczyna żyć. Prawda? I to jest ten cud. Jeszcze nie było nałożenia rąk. Ale chyba już nie trzeba, zobaczcie. Poprzez Słowo Boże, poprzez relacje, poprzez społeczność z wierzącymi coś się dzieje. Otwierają się oczy i widzimy. I widzimy zupełnie inne rzeczy. Mamy pozytywne uczucia, pozytywne reakcje. Kolejna rzecz. Werset 33. Powrócili do Jerozolimy. I znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli. Decyzja o zmianie drogi, sposobu myślenia, sposobie życia. Oni nie mieli iść do Emaus. Wszyscy mieli czekać w Jerozolimie na zesłanie Ducha Świętego. Oni powrócili. A więc zmiana sposobu myślenia, zmiana sposobu życia, decyzja o zmianie drogi. Werset 34. Składanie świadectwa. I 35. Mówiących: wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze, jak go poznali po łamaniu chleba. A więc składanie świadectwa. Mówienie innym o Jezusie. Zapalanie innych dla Jezusa, by żyli. Po piąte są wersety od 30 do 43. Tutaj możemy zobaczyć, jak ich dusza stopniowo została leczona. Przyszedł Jezus, powiedział: pokój im, oni się bali. Mniemali, że widzą ducha. I Pan Jezus mówi: czemu jesteście zatworzeni? Czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na moje ręce, na moje nogi, że to ja jestem. Dotknijcie mnie, popatrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, a jak widzicie, że ja mam. Pokazał im ręce, pokazał nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli, z radości dziwili się, rzekli: macie coś tu do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu, on wziął i jadł przy nich. Widzimy tutaj jeszcze jakieś skrajne uczucia. Jest już radość w sercach, jest odnowa, ale z drugiej strony jeszcze strach i lęk, jeszcze jakieś niedowierzanie. Ale to jest pewien etap uzdrowienia, które przychodzi, które dotyka serca uczniów. Zresztą zobaczymy za chwilę, jeszcze 5 minut i zobaczymy to, jak to zmieniło, jak to już uczucia, te emocje zostały uzdrowione, że nie ma tak zwanej ambiwalencji uczuć, prawda, skrajności od jednej, od euforii do łez, od radości do wielkiego smutku. Tu jeszcze to widzimy w tym momencie, ale kiedy Pan Jezus znów zaczął jeść z nimi, zobaczcie, jak ważna jest społeczność stołu, jak ważne są agape, jak ważne jest spędzanie czasu, by ludzie wierzący spędzali czas ze sobą. Tu mamy od samego Jezusa jest to pokazane, jest to wypływa. I Pan Jezus jeszcze raz wraca do słowa, mówi. Jeszcze raz powtarza im te słowa, które były mówione, które były głoszone uczniom, kiedy razem był Pan Jezus z nimi na ziemi. Potem rzekł do nich, to są słowa moje, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i o proroków i w psalmach. Po raz kolejny Pan Jezus to mówi. Ale teraz zobaczcie, wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. A więc nowa jakość słowa. Te same słowa, te same litery, te same wyrazy, te same zdania, ale zupełnie nowa jakość, nowe zrozumienie, nowe poznanie, otwarty umysł. Werset 45, wtedy otworzył umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Zupełnie nowa jakość. Zrozumienie Słowa Bożego, zrozumienie woli Bożej, zrozumienie tego, o co chodziło Panu Jezusowi. I Pan Jezus raz im jeszcze raz powiedział, że mają czekać, zesyła im obietnicę Ducha Świętego. Oni musieli mieć otwarty umysł, musieli przeżyć coś naprawdę bliskiego z Panem, żeby wypełnić to polecenie, że oni mają czekać na Ducha Świętego w Jerozolimie. Werset 52 i 3 mówi, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni chwaląc Boga. To już mi mówi o nowej jakości ich emocji i uczuć. Stałych uczuciach, stałych emocjach, stała radość, wielka radość. Bycie zawsze w świątyni, chwalenie Boga, zawsze. Nie od czasu do czasu, jako styl życia. Jako coś, co zawsze już robili. Nowa jakość emocji. Nowe emocje, wielka radość, niewysłowiona radość od Ducha Świętego. Jak myślicie, dlaczego mamy taką piękną księgę jak Dzieje Apostolskie? Tęsknimy za Kościołem Dziejów Apostolskich, prawda? Chcemy, żeby taki Kościół był, żebyśmy byli takim Kościołem. Żeby tak było, musimy przeżyć to, co przeżyli ci uczniowie. Szukać żywego Jezusa całym sercem. Pragnąć bycia z Jezusem, pragnąć zmian. Nic się nie stanie, jeżeli będziemy żyć w tym świecie i w rzeczach świata tego, tylko i wyłącznie. Nic się nie stanie. Pozostaje nam tylko i wyłącznie modlitwa, abyśmy wytrwali. Ale Pan Jezus mówi, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Pan Jezus powiedział do uczniów, o gnuśnego serca, niewierzący. To jest właśnie przesłanie dla nas, dla Kościoła na dzisiaj, na nadchodzący czas. Oczekujmy cudów, tak, oczekujmy cudów, ale oczekujmy cudu nowej jakości życia z Jezusem. Życia w wierze, życia w nadziei, życia w miłości, życia w Kościele, życia jako Kościół, nie szukania ideałów, ale szukania służby, a wtedy będzie idealnie. To słowo bardzo mnie dotknęło w tym tygodniu i dziękuję Bogu za to, że mogę go rozważyć. Kiedyś usługiwałem z tego fragmentu Słowa Bożego, ale mówiłem zupełnie inne rzeczy. Teraz wierzę, że to jest objawienie dla nas na ten czas, byśmy tak postrzegali nasze życie z Jezusem. Właśnie to Pan Jezus chce uczynić z Twoim życiem. By ono było prawdziwe, by ono było owocne, by ono było radosne, by ono było stałe w Panu, by wreszcie Kościół mógł owocować, Kościół mógł działać, Kościół mógł nawracać, Kościół mógł świadczyć o Jezusie Chrystusie. To jest możliwe, dlatego że Pan o tym mówi i Pan to uczynił. I Pan może to uczynić w Twoim i moim życiu. Niech imię Jego będzie uwielbione i błogosławione. Amen.